Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Tenis Klub i oczywiście jak zwykle będziemy rozmawiali o tenisie. A dzisiaj mamy takie dwa tematy, które są, ja bym powiedział, bardzo na czasie, a bym powiedział mocno od siebie odległe, bo jeden z antypodów, trudno żebyśmy nie podsumowali jakoś tego, co się działo przez ostatnie tygodnie w Australii. Właściwie można powiedzieć śmiało, że ciągle się dzieje, bo przecież ten tur australijski jeszcze trwa, ale jego największy element, największa część już się zakończyła, czyli porozmawiamy o Australian Open, a potem porozmawiamy o drugim końcu świata tenisowego, czyli o tych, którzy dopiero swoją przygodę z tenisem zaczynają, porozmawiamy o...
To w pewnym sensie też antypody.
No tak, rzeczywiście o Mistrzostwach Polski Juniorów, a już słyszeliście, że wciął mi się tutaj delikatnie Artur Rolak, także ja też się tylko przywitam.
Bo chciałem się przywitać, no to, tak gadasz i gadasz.
No zaraz, no dałbym ci szansę, no także ja się witam, Adam Romer.
Ja się witam, Artur Rolak.
No właśnie i już dwa główne tematy żeśmy wam zapowiedzieli. A ponieważ o Australii, o Australian Open będziemy rozmawiali długo i kwieciście, bo naszym gościem będzie Lech Sidor, do którego za chwilę zadzwonimy, to zanim jeszcze dopuścimy Lecha do mikrofonu, bo jak nam porwie ten mikrofon, to potem zanim go z powrotem odzyskamy, to może trochę
to potrwać. Nie wiem, czy wiadomości o 15 wyjdą na czas.
Tak, to powiedzmy o tym, co stało się dzisiaj w nocy. Na pewno większość z was, czy większość osób, które śledzi wydarzenia tenisowe, to wie, że dzisiaj w nocy Iga Świątek rozegrała swój pierwszy mecz w turnieju w Adelaide, w tak zwanym, to się ładnie nazywa, Adelaide International, czyli turniej WTA 500. Polka w pierwszej rundzie zmierzyła się z Amerykanką Madison Brengel. I tutaj chyba powinien ci oddać na chwilę głos.
Ale ja wcale nie jestem, wiesz, z pamięci, czyli z niczego, ale wydaje mi się, że to jest ta zawodniczka, która była uprzejma przegrać finał Wimbledonu juniorek z Ulą Radwańską.
To jakbyście chcieli nam troszkę pomóc, to...
Sprawdzić, czy mam dobrą pamięć.
Tak, czy Artur ma dobrą pamięć.
Lub udowodnić, że złą.
To będziemy zerkali na media społecznościowe nasze i tenis klubowe i nasze własne. Może ktoś w międzyczasie będzie mógł to sprawdzić, czy rzeczywiście Madison Brengel przegrała finał juniorskiego Wimbledonu w 2007 roku z Urszulą Radwańską. No ale w każdym razie jedno jest pewne, że w nocy polskiego czasu przegrała z Igą Świątek. Iga Świątek następny swój pojedynek zagra z reprezentantką gospodarzy, z taką miłą, sympatyczną, fajną dziewczyną 23-letnią, która się nazywa Madison znowu Inglis, która pokonała Samantę Stosur.
Nie ma więcej Madisonek w tej drabince?
Nie, bo jeżeli by się udało pokonać tą kolejną Madison, to wtedy już będzie Ashley.
Ajajaj, ale ciągle Australijki.
Ciągle Australijki, tak przynajmniej... Tak,
znaczy
przynajmniej...
Brengel Amerykanka, ale teraz Australijka. Tak,
tak, ale tak przynajmniej to wygląda na tą chwilę. Także to są informacje, tak jak powiedziałem, z ostatniej chwili niemalże. Natomiast o samej Australian Open już będziemy się za chwilę z Lechem łączyć, ale jeszcze Artur, jakbyś coś chciał powiedzieć, to masz ostatnią szansę, bo ja wybieram numer.
To ty wybieraj numer, a ja chciałem powiedzieć, że przestaję lubić Australian Open z pewnego powodu, ponieważ to taka nowa świecka tradycja mi się w domu wykluła, że jak przychodzą finały tego turnieju, to ja się rozsiadam do śniadania, gotuję jajka na miękko, robię sobie apetyt, a potem się okazuje...
Witam cię, Lechu, jesteśmy już na antenie, ale zanim cię do końca przedstawię, to pozwolę Arturowi opowiedzieć...
Dokończę tylko, że przystawka śniadaniowa się okazuje smaczniejsza od tego dania głównego, który miał być finał.
No widzisz, no Artur tu cię chciał zapowiedzieć i chcieliśmy cię złapać w zeszłym tygodniu, ale Djokovic ze Zwieriewem nam to uniemożliwili, bo komentowałeś, no tak powiem szczerze, chyba jeden, myślę, że ten mecz mógłby się znaleźć w trójce najlepszych meczów tego turnieju w wykonaniu panów.
Zanim Lech powie, ja bym zasugerował, że ten mecz spokojnie może się znaleźć w trójce najbardziej typowych meczów dla Zwieriewa.
No, no i słuchaj, chcieliśmy cię zapytać, w zeszłym tygodniu to chcieliśmy cię pytać o to, kto wygra ten turniej, a teraz już wiemy, kto wygrał ten turniej kobiecy i męski i chcieliśmy cię poprosić o takie lekkie podsumowanie z twojego komentatorskiego punktu widzenia, jak to wyglądało, szczególnie, że w zeszłym tygodniu zastępował cię, w cudzysłowie oczywiście, Karol Stopa, a ja z Karolem też w międzyczasie rozmawiałem i parę ciekawych przemyśleń Karol mi tutaj podpowiedział, ale najpierw posłuchamy twojej opinii po dwóch tygodniach Australian Open. Co ty sądzisz o tym turnieju?
Po pierwsze, ja myślałem, że redaktor Rolek będzie kończył dowcip, no i trochę jestem zawiedziony.
Ale to nie był dowcip.
Nie, nie, to by tak hucznie zapowiedziana końcówka, to myślałem, że
nie,
to,
bo to chodziło, bo to chodziło o to, dowcipu. Nie, bo to chodziło o to, że Adam wybierał numer do ciebie i kazał mi zagadać ten ciszę, która, kiedy będzie ty, wiesz, tam...
Niezręczna cisza.
A on zaczął opowiadać o jajecznicy, wiesz.
Nie, jajkach na miękko.
Sorry, jajka na miękko.
W ogóle nie,
jajka na miękko posadzone na nawierzchni kursu, bo takie czasy bezbywały, kiedy graliśmy w prawdziwym czasie letnim, kiedy te upały były w Australii. No w tym roku bardzo łagodnie, tak jak już jesteśmy chwilę przypadkowo.
Bo tam jesień
przy
prawie.
Rzeczywiście łagodny turniej. 2-3 dni, 30 parę stopni, ale to nie są te stopnie ze stycznia. No a do tematu wracając, tego głównego, no to turniej chyba się wszyscy zgodzą. No, mocno nieprzewidywalny, zróżnicowany pod względem jakościowym. Duża rozbieżność niestety między spotkaniami słabymi i tymi bardzo dobrymi, bo z reguły ten styczniowy wielki szlem, czyli w Australii, on obfituje w duże niespodzianki. Jak wiecie i pamiętacie doskonale, szczególnie to sito eliminacji jest dosyć rzadkie, jeżeli chodzi o panie. Z reguły jest tak, że odpadają te rozstawione wysoko, tam naprawdę z dnia na dzień coraz większe są niespodzianki i coraz więcej pustych miejsc w drabince turniejowej. Niewytłuszczone nazwiska. No, w tym roku może aż takich wielkich sensacji i nie było, natomiast można by się przyczepić czasami słusznie, czasami nie, do poziomu poszczególnych zawodniczek, ale z drugiej strony trzeba je usprawiedliwić, zawodników też, że to nie był normalny początek sezonu, to nie był taki normalny czas, było dużo nerwowości, no te wszystkie przeszkody, które na drodze miały miejsce, a to publiczność, którą trzeba było wyprowadzić, bo odkryto przypadki tej zarazy w Melbourne, gdzie wydawało się, że Melbourne jest czysto. Zamykamy, otwieramy te bańki przed turniejem, to wszystko razem nie wpływa dobrze na tenisistów, bo tenisiści to jest wyjątkowo zdyscyplinowany naród i lubi wszystko mieć poukładane, zaplanowane, co do godziny treningu, z kim grasz, gdzie grasz, jaki to jest cykl, czy gramy coś przed. No tam ciężko coś zaplanować. Do dzisiaj jest taki niestety odczuwalny niepokój, nie tylko tam na samej górze w telewizji, ale też na tych tenisowych dołach, bo zaczynają się dziać rzeczy dziwne. A turniej, powiem wam szczerze, że on ciekawy właśnie z tego względu, że w pewnym momencie ciężko było cokolwiek przewidywać, wyrokować, przepowiadać i tak dalej, bo pytali się mnie, jakie są moje typy, ja tam miałem kilka swoich typów. Oczywiście.
Coś się sprawdziło?
Znaczy, no jeden się sprawdził, no ten główny, bo ja byłem przekonany, że jeżeli nie ma Rogera, a Rafa nie wyglądał dobrze, bo Hiszpan nie wyglądał dobrze przede wszystkim fizycznie i bałem się, że jak dojdzie do meczu na szczycie, czyli Djokovic Nadal, bo był moment, że wszystko na to wskazywało, jak po dwóch setach spotkania z Tsitsipasem, no to potem mógłby być już nie do zatrzymania aż do finału i bałem się niestety, że będziemy mieli powtórkę z tego meczu, pamiętacie, to chyba 2019, jak Djokovic wyszedł i zmielił wręcz Nadala w trzech setach poniżej dwóch godzin. Tego się troszkę obawiałem, bo z całym szacunkiem dla Syba, on chyba traci coraz większe rzesze swoich sympatyków przez te dziwne sytuacje, ten brzuch, te różne takie historie nie do końca eleganckie, zresztą sami zawodnicy na Twitterach czy na innych forach no, krytykowali Djokovicia, tam zdaje się dużą sympatią się nie cieszy, tylko że on ma to wszystko w nosie i robi swoje. Ten człowiek jak nie ma Federera, jak jest Rafa w słabszej dyspozycji, no to on stanie na głowie, a siły i środki ma, żeby ich gonić. No i to, co do niego należało, to zrobił. Nie wszystkim się to podobało. Te mecze czasami wyglądają na takie nie najlepsze, może mało atrakcyjne dla oka, ale ja to mówiłem wielokrotnie. To jest mistrz świata, jeżeli chodzi o ekonomię. On może przejść przez turniej grając źle, albo pokazując, że gra źle, a robi to z premedytacją, oszczędzając maksymalne ilości energii. A potem jak trzeba, no to jest nadepnięcie na gaz i Miedwiediew, w którym się wydawało, że jest mocny, bo miał po pierwsze potężną przewagę, 4-20 zdaje się dłużej Dżokowicz na korcie, czyli to bardzo długi mecz, tak jak nie 7, a 8 rund by musiał zagrać. Miedwiediew świetnie, z jakąś serią 20, potem 11 z top 10 ograny w tej serii i jemu się wydawało, że on jest mocny. No to go bardzo szybko Dżokowicz sprowadził na ziemię. Okazało się, że to jeszcze nie jest ten moment, żeby odebrać komuś z wielkiej trójki tytuł i będzie musiał przemyśleć sprawy Miedwiediew, bo też zabrakło mu głowy. Jednak finał wielkiego szlema to jest duża odpowiedzialność i Dżokowicz był u siebie w domu, na swoim ulubionym korcie, zagrał jak pan profesor od pierwszej do ostatniej piłki, a Miedwiediew, widzieliście to przecież doskonale, w pewnym momencie stracił wszystko, koncentrację, rezon, nerwy, połamał rakietę, znowu wymyślał trenera, już nawet małżonka, która działa jak taki kojący balsam do niego, nie miała nic do powiedzenia, nie była w stanie go ani gestem, ani wzrokiem uspokoić.
No właśnie, ale tu pozwolę sobie wrzucić taki jeden temat, który dzisiaj omawiałem ze wspomnianym już przeze mnie Karolem Stopą. I Karol powiedział coś takiego, że właściwie można powiedzieć, że ostatnim takim rzeczywiście pasjonującym czy ciekawym meczem turnieju męskiego to był ćwierćfinał Tsitsipas Nadal. A potem właściwie wszystko się... No, jeżeli chodzi o poziom przede wszystkim, bo to do tego się Karol Stopa odnosił, to właściwie wszystko było poniżej tego, bo Dżokowicz wygrywał jak chciał i wszystko się potoczyło dokładnie tak, jak żeśmy przewidywali od początku, a przy tym ten poziom nie był jakiś oszałamiający. Co ty o
tym? No tak, tutaj pełna zgoda, bo po pierwszych dwóch setach meczu Nadala z Tsitsipasem, no to byliśmy mocno zniesmaczeni i zadawaliśmy sobie pytanie, jeżeli tak ma wyglądać zmiana warty, no to my dziękujemy za taką zmianę warty, ale nigdy robiąc dobrze to, co robimy, tak nam się wydaje przynajmniej, nigdy nie skreślamy ludzi, dopóki piłka jest w grze. Ja już z punktu widzenia, wiesz, byłego zawodnika, w życiu nie pozbawiam nigdy nikogo szans, nawet jeżeli jest w sytuacji beznadziejnej, bo wiem, jak tenis jest brutalny, jak pozwala odkręcać pewne rzeczy. No i tam był taki moment, ja nawet mówiłem o tym otwartym tekstem, wchodząc w polemikę, nie zgadzając się z ekspertów eurosportowych, którzy kazali mu grać cierpliwie. Ja powiedziałem od razu, jeżeli ma trochę werwy ten chłopak, a pewnie ma i odrobinę wiary mu została, to musi się rzucić na Nadala, bo nie ma innej drogi. On się rzucił na tego Nadala, wygrywał, starał się wygrywać szybko swoje serwisy. Potem zyskał taką pewność siebie, że już był w stanie zahaczyć się na grę przy serwisie Nadala, czego w ogóle nie było w pierwszych dwóch setach. I tak grając agresywnie i odważnie, zbudował swoją formę niejako od zera. Hiszpan, gdyby był w optymalnej swojej dyspozycji, to zamknąłby mecz w trzech setach. Oni by powalczyli w końcówce tam 6-4, 7-5, może tak, ale już by Rafa tego z rąk nie wypuścił. A dobrze dla widowiska się stało jednak, że Hiszpan w pełni formy nie był i tego meczu nie zamknął błyskawicznie, tylko że był w stanie odrobić Tsitsipas. No ale to trochę brzmi dziwnie, jeżeli mówimy, że jeden nie był w super formie i nie zamknął meczu, a drugi z tego skorzystał, bo dostał taką szansę od losu i zrobił nam się super mecz. No pewnie wolelibyśmy obaj z Karolem i pewnie mnóstwo ludzi przed telewizorami, żeby te mecze najlepsze, te mecze, które pamiętamy z tego turnieju, one powstawały w myśl zasady dwóch grających świetnie, w optymalnej dyspozycji, biorą się za przysłowiowe łby, grają 5 setów zaciętych i kończy się to w tym momencie może jakimś nawet super tebrekiem. No to byśmy woleli. No a ten mecz, on był dramatyczny, na początku zły wręcz, bo tam było lanie sromotne, potem świetna postawa Tsitsipasa, porwał trybuny, to chyba nie do końca jest dobre stwierdzenie, bo tych akurat ludzi nie było w tym momencie i tutaj on porwał wirtualne trybuny, No i odrobił stratę. No Rafa, wiesz, ja przyglądałem się na minę Hiszpana po tym meczu, schodził z kortu, potem tym korytarzem tak w samotności kroczył i można było dosyć łatwo wyczytać z jego miny, że nie jest zadowolony. Nikt nie lubi przegrywać, ale jeżeli przegrywasz już w ciężkim boju na własnych warunkach, grając swój dobry tenis, to ta porażka mniej boli. Natomiast wydawało mi się, patrząc na Nadala, że tego boli bardzo, bo on był mocno niezadowolony, sfrustrowany tą swoją formą, że nie mógł tego Mokosa pogonić tak jak chciał. No, ale jeszcze o Rzymianie warte akurat w przypadku Tsitsipasa w kontekście meczu z Nadalem to nie możemy mówić, bo Miedwiediew też miał dokonać w finale zmiany warty, miał tych starych mistrzów w cudzysłowie pogonić. No, było jak było. No. Jeżeli tak ma wyglądać pogonienie czy zmiana warty, no to jeszcze długo nie.
Lechu, na zmianę warty pewnie poczekamy, ale jedną rzecz u Tsitsipasa bym docenił. Nie stracił wiary w to, że da się wygrać.
A to na pewno, bo to jest ważne. To przede wszystkim dzięki temu go dogonił i dzięki temu doprowadził do czwartego, piątego seta. Bo potem było tak, że nie do końca może jakby zamienili się rolami, bo do ostatniej piłki Nadal walczył i tam nie było takiej sytuacji jak z pierwszych dwóch setów, gdzie praktycznie ten przysłowiowy zbity pies chodził z Tsitsipas i nie wiedział, co ma ze sobą zrobić na korcie. Zerkał tam w stronę ojca, podpowiedzi znikąd i tak czekał trochę na ten wyrok trzysetowy. No ale to są trzysetowe mecze, to jest cały rok wielkiego szlema. Dlatego dopóki sędzia nie ogłosi wyniku, ten dystans pięciosetowy cały czas gdzieś tam jest możliwy i to jest to, co właśnie lubimy. Ale wiesz, no Tsitsipas nie byłby tam, gdzie jest, gdyby tej woli walki nie miał, bo gdyby w takiej sytuacji 2-0 poddawał się, no to wiele z tych spotkań on z tymi najlepszymi by nie wygrywał, a jednak kilka łupów ma na swoim koncie.
Lechu, ja muszę zapytać cię o jedną rzecz, bo jeden z naszych młodych autorów na naszym portalu napisał taki krótki tekst na temat magicznych rąk Ulisesa Baggio, czy Baggio, nie wiem jak to wymówić dobrze, to jest Argentyńczyk, który jest w sztabie Nowaka Dżokowicza, to jest fizjoterapeuta i kinezoterapeuta też, no to jest podobno człowiek, który właśnie doprowadza Dżokowicza do stanu używalności po tych wszystkich kontuzjach. Czy ty wierzysz w to, że to rzeczywiście jest tak, że Dżokowicz ma tych najlepszych guru w różnych specjalnościach wokół siebie? Czy po prostu to wszystko, co się wokół Dżokowicza dzieje, to jest trochę taka gra na potrzeby, że tak powiem, może
Na potrzeby chwili, tak. Tak, to znaczy, wiesz tak, to że otacza się najlepszymi ludźmi, to jest dla mnie... To nie jest żadną tajemnicą ani zagadką. No, stać go na wykupienie czy podebranie kogokolwiek. Ja wiem z autopsji, że dobry fizjoterapeuta czyni cuda, bo sam korzystam z naprawdę ludzi, moim zdaniem, najlepszych na rynku, a po drugie jest jeszcze potrzebna wiara. To jest taka wiara w to, co się robi i wiara w ludzi, którzy ci pomagają. I to wszystko razem może zdziałać cuda. Natomiast w tych problemach, o których potem opowiadał, to możemy się posłużyć przykładem Berrettiniego. Jeżeli Berrettini na meczu, do meczu z Tsitsipasem nie wychodzi, bo ma kłopoty z brzuchem, bo tam są skośne czy proste, właśnie przede wszystkim z serwisem uszkodzone, to wszyscy grający w tenisa wiedzą, że nie ma takiej możliwości, żeby przeskoczyć kontuzję mięśnia brzucha. Jeżeli się coś tam naciągnęło, naderwało, nie daj Boże, to jest to rzecz, której się w 2-3 dni nie zlikwiduje, bo ta kontuzja postępuje. To jeżeli tam nastąpiło delikatne naderwanie włókienek, to idzie tylko coraz gorzej. A jeżeli ktoś, tak jak Dżokowicz, robi przerwy, robi tam trochę tego cyrku, źle się poczuł, ale to nie był brzuch, bo za chwilę facet zaczął serwować, nie wiem czy pamiętacie, 190 z drugiego serwisu. 190, 199, nagle się pojawiły atomowe forehandy, coś tam próbował, za każdym razem robił te swoje takie cyrki.
Cyrki, jednym słowem.
Dla mnie coś było na rzeczy, ale nie to, z czego się potem tłumaczył. Oczywiście ten brzuch miał oklejony w następnych meczach, tam pociągał koszulkę, żeby wszyscy widzieli, że te taśmy są, no, ale ja też przeżywałem.
Zwieriew też podciągał.
Zwieriew też podciągał, Zwieriew miał te plastry, ale to bardziej wyglądało jak takie plastry, które mają trochę podgrzać te okolice tego brzucha, żeby tam było duże ukrwienie, bo może coś mu było, natomiast nie miało to wpływu na absolutnie na serwis, bo zwierzę natomiast no nie ma chyba grającego człowieka w tenisa, który z mięśniami brzucha czy kontuzją spowodowaną właśnie tej okolicy serwisem nie miał. Ja sam to przeżywałem, to nie da się po prostu grać, nie da się zasłużbować mocno, a już na pewno nie tam, gdzie się chce. No coś jest z tym Dżokowiczem. Za dużo widziałem jego takich historii, gdzie w przeszłości meczów nie kończył, potem miał te problemy z oddychaniem, potem była ta przemiana, zmiana diety, tych znachorów zaczął angażować rzeczywiście, bez glutenowcem się zrobił, no cała ta przemiana, potem jego wydolność historyczna, sezon z trzema porażkami i tak dalej, natomiast tutaj ewidentnie była jakaś słabsza chwila, nawet chyba więcej niż chwila i w jakiś sposób on musiał to przeżyć. Wiecie, a jest tak cwany, że dla mnie był w stanie spokojnie sprokurować sobie sam takie kłopoty, pokazać całemu światu, że jest cudotwórcą, że potrafi z takiego tenisowego grobu wyjść, bo gdyby rzeczywiście brzuch miał zepsuty, to Berrettini bo chyba zapytał go tak prowokacyjnie na Twitterze, no ja miałem brzuch zepsuty, nie wyszedłem na mecz, poddałem, daj mi swojego fizjoterapeuta albo podaj jakieś środki, Kyrgios też, no różni ludzie.
Aspirynę może.
Tak, aspirynę.
Ale ja mam inny pomysł, wiecie, bo...
Z witaminą C.
Ja nie wiem, czy Dżokowicz nas słucha, przypuszczam, że raczej nie, ale gdyby słuchał, to by mu podpowiedział, jak się w takich sytuacjach zachować, bo moja babcia jak potrzebowała L4 z różnych powodów, to szła do lekarza, mówiła, że ma reumatyzm, nie do udowodnienia, no przecież też mógłby się na to powołać.
No wiesz, mięśni brzucha, jeżeli nawet symulujesz kontuzję, jeżeli coś chcesz spowodować arytmię w meczu, jakąś przerwę medyczną, to tamto, też ci nikt nic nie udowodni. To trzeba by przywlec na kort USG i zrobić wtedy badanie szybkie i zobaczyć, czy rzeczywiście te mięśnie ścięgna tam są w porządku, czy tam coś się dzieje, bo to wszystko widać. No ale kto widział aparat USG na korcie kiedykolwiek? No. No, a, jeszcze ta przerwa, no, ale, z tymi kibicami go uratowała.
Ale nawet gdyby
to było kilkanaście minut.
Ale gdyby nawet maszyneria stała na kocie, to w przypadku reumatyzmu niczego nie udowodnisz. No, mówi, że tu cię łamie i nie możesz serwować, tak? A za chwilę łamać przestało i robisz swoje.
Stara korna pół życia na reumatyzm.
No dobrze, już ponarzekaliśmy trochę na tego Dżokowicza, ale to ja cię chciałem zapytać jeszcze o panie, bo turniej kobiet, trochę mam takie wrażenie, że podobnie jak turniej mężczyzn, tym ostatnim meczem, który rzeczywiście był godny, może nie to, że godny uwagi, a taki pasjonujący, no to właśnie ten nadal Tsitsipas, bo potem właśnie ten Karacew, właśnie o Karacewa cię nie zapytałem, to zupełnie, czy to będzie gość, który jeszcze cokolwiek o nim usłyszymy, czy myślisz, że to jest jednorazowy taki wybryk?
To się okaże za parę tygodni.
No. Powiem ci, że Karacew to jest człowiek, który wykorzystał taki odpowiedni moment, bo tak jak mówiłem, tylko okoliczności tej związane z tą pandemią, jeden wielki znak zapytania, kto jak gra, kto jak się przygotował. Karacew się strzelił z formą fizyczną fenomenalnie. No, zrobił dla mnie w ogóle rzecz niebywałą, z eliminacji wyskoczyć do półfinału, no to rzadko takie rzeczy się dzieją. No a w półfinale, wiesz, no jeżeli już mamy Dżokowicza, nazwijmy to zdrowego, to tam nie ma pomiły. To taki Karacew dla niego to jest bez owijania w bawełnę, człowiek znikąd. Te jakieś drobne kłopoty, tam jedno chyba przełamanie, ale tak to zapakował ten mecz błyskawicznie tak jak chciał i był przygotowany na ciężkie granie w finale, bo tak się nastawił. Wiedział, że Miedwiediew to nie będzie łatwa sprawa. Tego Karasewa potraktował już bez żadnej ulgi i potem to już wiemy, co się stało. Natomiast Karasew skorzysta, strzał nieprawdopodobny, strzał życia, czy w normalnych warunkach, z normalnymi turniejami przed Australią, z eliminacjami na miejscu, bo przecież wiemy, gdzie te eliminacje były i jaki to odstęp czasowy. Wszyscy mówili, ole, zmęczony po eliminacjach. No tylko zapomniano, że te eliminacje przecież się odbyły dawno, dawno temu, że on nie przeszedł, a to się nie działo za 5-12, bo jeżeli by się nałożyły te eliminacje klasyczne na jego występ, to nie wiem, czy jest dzisiaj, w dzisiejszych czasach...
Czy by dał radę?
Czy by dał radę czysto grający zawodnik, bo też takie słyszałem plotki, że snuli ludzie domysłu, jak taki człowiek mógł się tam dostać. No, doping. Jaki doping? Ludzie, przecież on grał od zera w turnieju, a nie od minus 3 z eliminacji, więc on nie zagrał 8 spotkań, czy tam 9. Chyba 8, tak. No, bo także to ludzie też zapominają, że nie gramy w normalnych warunkach. Karacew, jak będzie mądry, dobrze pokieruje turniejami, tych punktów nazbierał sporo. Otworzyły mu się możliwości. Dlaczego nie? No, widać, że ma facet krzepę. Ja go znam, pamiętam, sprzed wielu lat jeździł z polskimi ekipami po futuresach i wcale tam nie brylował. Teraz 27 lat, półfinału Australian Open. No, to pokazuje, że żyjemy naprawdę w zwariowanych czasach, bo tacy ludzie nie przedzierają się tak, strykając palcami do półfinału.
No dobra, Lechu, tu stawiamy kropkę i jeszcze chciałem cię zapytać o dziewczyny, bo patrzę, powiem ci szczerze, mam otwarty teraz ranking WTA i ja po prostu nie mogę wyjść z podziwu, jak to jest w ogóle możliwe, że Ashleigh Barty ciągle jest pierwszą numerem jeden na świecie. I znaczy oczywiście zmierzam do tego, że wiemy, dlaczego tak jest, ale to jest trochę zwariowane. I jeszcze do tego ma ponad 1300 punktów przewagi nad Naomi Osaką, która w Melbourne wygrała. I patrzę dalej w ten ranking i mamy Simone Halep, która przegrała w ćwierćfinale na miejscu trzecim, i Sofię Kenin, która przegrała wcześniej na miejscu czwartym, i Elenę Świtolinę, która przegrała też stosunkowo szybko. No, czy to nie jest trochę jednak wariactwo z tym rankingiem, to co zrobiło WTA? I tu nawiązuję też do tego, co się działo w turnieju, że tak naprawdę emocje nam się troszkę skończyły po tym, jak Naomi Osaka pokonała Serenę Williams.
No tak, te mrożone rankingi, to przeciąganie liny. WTA to jest organizacja mistrzowska, jeżeli chodzi o dbanie o interesy tych największych gwiazd. I wiemy doskonale, oni mają tam wszystko skalkulowane. Dbamy o największe nazwiska, bo te nazwiska trzymają sponsorów przy życiu, przyciągają tłumy na trybuny, o ile w ogóle można mówić o tłumach. W przypadku kobiecego tenisa wiemy, jak to się dzieje w Stanach. Kiedy grają finał panie, siedzi 500 osób, jak grają Federer z kimkolwiek, siedzi ludzi 12 tysięcy.
Oj, uważaj, Lechu, bo się narazisz niektórym.
Nie, ja myślę, że to w takim razie, wiesz, bo to nie są wiadomości wyssane z palca, no tak to wygląda, czy Miami, czy Indian Wells, tak się tam dzieją czasami rzeczy, a WTA, ja mówię, ona się rządzi własnymi prawami, a mecze pań czasami są takie, że nie dość, że kończą się poniżej godziny, emocje jak na grzybach, to w tym momencie człowiek się zastanawia, widząc mecz męski, który na drugim kanale jest transmitowany, gdzie grają 4,5 godziny, walka na noże, słaniają się na nogach, zarabiają te same pieniądze. No, więc to jest problem od lat, który się gdzieś porusza, no, potem ginie, mamy parytet i już dajmy sobie z tym spokój. Natomiast grają jak grają, a dla mnie ten turniej, a gramy ten turniej damski, to była taka jedno wielkie pole rewanżowe, bym to tak nazwał, bo począwszy od Igi Świątek, na którą zwracaliśmy największą uwagę, ona miała dwa rewanże na dzień dobry. Miała Rus, sporo Italico, no i miała Simone Halep. Przepraszam, nie Simone Halep, tylko Włoszkę Giorgi, która zbił ją nieprzeciętnie w tym samym turnieju, tylko wcześniej.
Tak. Halep też jest odwrócone role.
Tak, tylko że teraz tak, to się role się odwróciły. Potem była Simona Halep, która pałała z rządu rewanżu i nie widziałem tak spokojnej Rumunki, mimo że sytuacja nie była wesoła. Nie bluzgała na trenera, nie rzucała rakietą, zaciskała zęby, wiedziała, że Świątek trafi się słabszy mur i to wykorzystała perfekcyjnie. I to było wszystko, na co stać było Simone Halep, bo ona Stomljanowicz wyszła z 2-5, nie była tak zdeterminowana, dawno jej nie widziałem, ale ona pała rewanżu za Świątek i Stomljanowicz z 2-5 wyszła na 7-5 praktycznie w 15 minut. Zrobiła swoje, czyli zrewanżowała się, nie dostała sromotne baty, chyba 3-3 od Seriny Williams.
No ale Serena bardzo, bo to Serena chciała się jej odkuć za Wimbledon.
No dlatego właśnie nazywam ten turniej i kobiet z turniejem rewanżowym. Runda rewanżowa, jak Lidze Mistrzów. Mecz i rewanż. Tak, że to, ale zobaczcie, jak zauważyła Halep w Syrian Williams, że jest za duża siła ognia, że Amerykanka znowu gra jak za najlepszych lat. No to po prostu ładnie, grzecznie dograła to spotkanie, nie bez żadnych demonstracji, bez żadnego poddawania punktów czy przechodzenia obok meczu, dograła, ukoniła się i poszła grzecznie do domu. I ja uważałem, że półfinał Osaka-Williams to będzie taki przedwczesny finał. Miał być. Gdyby z kolei tutaj nie wyszła ta różnica w szybkości, w refleksie, w przygotowaniu fizycznym.
No kurczę, blade, 17 lat różnicy, no.
Straszliwa różnica, no. Tak. I o ile wydawało się wielu tym ekspertom, którzy przepowiadali ciężki trzysetowy mecz, no ja też po cichu chciałem, żeby ten mecz tak wyglądał, ale widząc, jak się porusza Osaka, jak ona sobie nie robi żadnego... Nie widać żadnej paniki po tym, jak przegrywała, bo pamiętacie, że się zaczęło od breaka 2-0 i wydawało się, że Serena już pięknie mecz odkręca na swoją korzyść. I nagle co? Przyspieszenie, stopa na gaz i robi się 3-2 i praktycznie od tego momentu pełna kontrola. Serena się rzuca, szarpie, gra bardzo mocno, czasami za mocno, wpada w dołek forehandowy, nie potrafi z tego dołka wyjść, popełnia mnóstwo niewymuszonych błędów. Technicznie forehand źle, żadne podpowiedzi Muratoglu z trybuny czy kogokolwiek tam zespołu nie docierają, albo nawet nie ma takiej próby. No i taka zrozpaczona z tym forehandem dociera do końca. No i co? No jeżeli ktoś przypuszczał, że finał to będzie widowisko, no to nie wiem, to albo dwóch dni obserwuję tenis, albo jakieś inne jeszcze okoliczności miały miejsce. Dla mnie było jasne, że to już jest po początku meczu z Williams, to już mamy mistrzynię, wiadomo, ale Osaka z nikim nie przegra.
Ale w przypadku tego meczu, tego półfinału Osaka-Williams, to przynajmniej możemy powiedzieć, że jakiś nieudany rewanż.
Jeszcze raz, bo nie słyszałem się.
Mówię, że w tym przypadku akurat rewanż, ale nieudany. Znaczy nie było rewanżu.
Wiesz, jak to jest z tą Serena Williams. Ona od wielu lat ściga Margaret Court, ten jej rekord. Chciałaby wyrównać, potem ją przegonić. Tylko że jeżeli w przypadku Nowaka Dżokowicza ta pogoń za Federerem i Nadalem, jemu brakuje już dwóch w tej chwili, żeby wyrównać, żeby tam były 3:20, to ona jest jak najbardziej możliwa. Patrzymy na Dżokowicza. Co mu brakuje? Nic. Fenomenalny tenis, czysto. Sylwetka jak 10 lat temu, albo nawet lepiej. Grama tłuszczu nie ma. Wydolność przysłowiowego konia. On dogoni ich 100%. Natomiast patrzymy, jednak różnica między Seriną Williams a Osaką i tym naszą Świątek i jeszcze kilkoma młodymi, no niestety tego się nie da oszukać. No może to trochę nieelegancko brzmi, ale Serena jest trochę za wolna, mało ruchliwa, siła ok, serwis fajnie, te wszystkie stacjonarne elementy bez dużego biegania wyglądają super cały czas, no ale one grają tak szybko z drugiej strony, że Serena musi biegać. No jak Serena biega, no to nie oszukujmy się, gra się kończy.
I zwróćmy uwagę, że to kart natura tenisa, tak, że ona na te słabsze w pierwszych rundach to wystarcza. Wydaje się, że Serena znowu jest tą dawną Sereną, bo wygrywa bardzo łatwo. Natomiast no powiedzmy sobie szczerze, w tym momencie poprzeczka nie wisi przesadnie wysoko.
Nie, no oczywiście, że tak. Tenis damski nie jest tak wyrównany, żeby Serena, spotykając te bardzo niskie numery na początku turnieju, miała już kłopoty. Bo po pierwsze tam jest panika z drugiej strony. One się boją panicznie, widzą Serenę, jest na dzień dobry 190 serwisu, 2 asy w gemie, no to one siadają na krześle i tylko jak najszybciej chcą udać się do
szatni.
Po prostu się jej boją, tak. Po prostu się jej boją. Natomiast jest już pewna grupa zawodniczek, które wchodzą na mecz z postanowieniem, no nie będzie nam tu teraz taka, w cudzysłowie, emerytka zabierała punktów, pieniędzy, bo my teraz będziemy rządzić. No i już tutaj nie ma argumentów. Tu już trzeba grać długo, biegać przede wszystkim. A Serena Williams nigdy nie lubiła biegać. Oczywiście w tych swoich, nazwijmy to, najlepszych latach, tam gdzie rządziła z siostrą i te tytuły tylko do nich wędrowały, poruszała się no o niebo lepiej niż teraz, to wiadomo. Natomiast chce bardzo, widać, że chce, że stara się, że trenuje, że to przygotowanie jest na maksymalnym możliwym poziomie, no tylko fizjologii nie oszukasz, no na pewno nie w tym przypadku.
No ja też jak miałem 18 lat, dobiegałem trochę lepiej niż teraz.
Redaktor, na szczęście nie na korcie.
Redaktor, jak miał 18 lat, to były czasy, że tam jeszcze przed zamą uciekał.
To było przed ten. To było...
No nie, przed zamą ciut później nawet.
No, ja chciałem prawie powiedzieć, że to było prawie na początku ery Open, ale...
Era Open 73 rok, nie wszyscy wiedzą.
No. Nie, 68.
No, 68, ale...
73 prawdziwa.
No, no tak, 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 bo tam elektroniczne. No, no to tu, tutaj to też jest kwestia
ATP,
do omówienia.
Era ATP. Tak,
era ATP. Podzielone.
Tak, 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 tak. No dobrze, no Lechu, no to powiedz mi, powiedz nam teraz, czego ty się dalej w tym trochę zwariowanym świecie tenisowym spodziewasz, bo za chwilę nam tutaj ten cyrk tenisowy przeniesie się w inne rejony świata, czyli zakładamy, że do Europy, do Ameryki Południowej. Nie wiadomo, co będzie z tymi turniejami amerykańskimi, no bo wiemy,
no tak, bo to marzec się zbliża, tak?
Tak, wiemy, że...
I rocznica.
Że nie będzie ten, nie będzie turnieju w Indian Wells, także to na pewno ta zmiana w kalendarzu będzie. Natomiast najprawdopodobniej turniej w Miami, czy no już nie, niemal, znaczy właściwie nie, no na 99,9, że turniej w Miami będzie. Czego możemy się spodziewać, szczególnie po tych naszych, bo tutaj żeśmy nie wspomnieli ani słowem o Hubercie Hurkaczu. I to też trochę taka, że tak powiem, co pokaże Hubert po tym dość rozczarowującym starcie w Australian Open?
Wiesz, no to Hubert jest w takiej pozycji dosyć dobrej, bo zagrał słabo, patrząc na jego charakter, na to jego zawzięte trenowanie, bo on zawsze trenuje taki bardzo zawzięty, czasami nawet więcej niż trzeba, to myślę, że on już może zagrać tylko lepiej. Tylko lepiej. No, chłopak ambitny, udzielał wywiadu po meczu, no to widać było, że ciężko jakiekolwiek słowa przechodzą przez gardło, że bardzo, że zawiódł. Nie tylko kibiców, nas patrzących, sam siebie zawiódł, bo wydaje się, że był przygotowany nieźle. Zresztą genialnie rozpoczął. No, pamiętacie, jak on rozpoczął? Tak. Trzy asy, łomot, podwójne przegranie. To bo w ogóle... No,
no tam było chyba 13 piłek wygranych z rzędu.
Tak, jakaś seria. Mhm. Ja już prawie spakowałem się, chcąc iść do domu. Okazało się, że nie, że tutaj jednak tak, trzeba uważać na każdego. W stosunku do tego sezonu, to mam tylko jedno życzenie, bo wiadomo, jaka jest sytuacja, i życzyłbym sobie i zawodnikom, i ludziom, którzy chcą poglądać trochę wielkiego tenisa w telewizji, żeby już więcej takich awantur i afer nie było z odwołaniem w ostatniej chwili, bo to wpłynie na cały tenis, bo te imprezy, które będą się pojawiały trochę znienacka, jedne odwołane, inne zastąpione z kolei następnymi turniejami. I tak jak powiedziałem na początku, kiedy zaczynaliśmy naszą rozmowę, tenisiści, naród poukładany i oni lubią mieć plan przygotowany na kilka miesięcy do przodu, znają kalendarz, wiedzą, gdzie jadą, bilety porezerwowane, hotele, sparring partnerzy poumawiani, no wszystko praktycznie zapięte na ostatni guzik. Jeżeli wkrada się taki no, rozgardiasz, taka panika w te działania i wszystko trzeba ad hoc gdzieś wymyślić na poczekaniu, no to nikt... Nawet, to już nie mówię o tenisistach z telewizora, to ja mówię już o dołach tenisowych, tam gdzie grają ITF-y, futuresy, to nikt tego nienawidzi. I to jest moje jedno, chyba jedyne życzenie. Tenis się obroni, zawodnicy się obronią, będą grali super, będziemy mieli mnóstwo radości ze Świątek i z Majchrzaka i z Hurkacza i z Żuka za chwilę. Na dole też zaczęli grać nieźle, bo ITF-y zaczęli wygrywać i chłopcy i dziewczyny, my też mieliśmy kilka zwycięstw we futuresach niedawno, w ostatnich tygodniach, i to się wszystko obroni, tylko żeby mieli pole do popisu. Tego sobie życzę, bo jak nie będą mieli pola do popisu, jak pozamykają mniejsze imprezy, to już w ogóle nie ma gdzie jeździć. Wielkim, jak poprzestawiają kalendarz, no to ci będą zrozpaczeni, albo się obrażą, nie będą grali w ogóle, albo jak przyjadą, no to będą grali tragicznie i wtedy będziemy narzekać, ale z drugiej strony jak to narzekać, skoro oni są w takiej sytuacji. No zwariowany jest ten świat tenisowy w tej chwili, to zresztą wszystko jest zwariowane, stoi na głowie, więc więcej życzeń nie mam. Mam tylko życzenie o spokój i o pewność działań. Natomiast tenisiści, tak jak mówię, jeszcze raz powtórzę, poradzą sobie, bo to twardy naród jest, wbrew pozorom. Nie, tak jak, nie, no to... tylko pieniądze, nie tylko pieniądze, punkty, oni są twardzi i lubią to, co robią. I tak jak redaktor Rolak powiedział, amen.
No to na to liczymy, a bardzo ci dziękujemy za ten komentarz. I to trochę przechodząc już do drugiego tematu, który sobie założyliśmy w naszej dzisiejszej audycji, czy to ciebie zapytam, czy ty widziałeś, jakie były wyniki Mistrzostw Polski Juniorów w Zielonej
Górze? No wiem tylko, że tam były straszne, straszne niespodzianki, bo my mamy Kasikowskiego i ten drugi przypomnij mi
nazwisko. Orlikowski.
To... i Olikowski to dwóch gwiazdorów, którzy zajmują miejsca bardzo wysoko w ITF-ie, bodaj 11 i 15. Coś koło tego. A tu się okazuje, że wiesz, że to za zasługi tytułów się nie przyznaje. Może oni byli po prostu zapewni. No, i
no właśnie, bo akurat...
Znam wyniki suche tylko, nie oglądałem nic, wiem, że były streamy z Zielonej Góry i że można było popatrzeć, natomiast zajęty byłem trochę czym innym. Suche wyniki wskazują na to, że no trzeba uważać, ale to dobrze. Bo jakbyśmy
bo to warto,
dwóch, to byłoby ludno.
Warto powiedzieć, że triumfował rocznik 2004 u chłopaków, bo rzeczywiście skład finału, czwarty rozstawiony Filip Pieczonka i szósty rozstawiony Martin Pawelski między sobą rozegrali tytuł i właśnie ci obaj wymienieni tenisiści pokonali tych starszych, czyli Maxa Kaśnikowskiego numer 1 i Aleksandra Orlikowskiego. Obaj rocznik 2003, czyli rok różnicy.
Rok młodszy. No to bardzo
tak,
dobrze.
Tak. No właśnie. To...
No, mogę pogratulować Pieczonce, bo jeżeli wszystko się zgadza, no to syn Maćka Pieczonki, z którym grałem, Maćka serdecznie pozdrawiam i widać, że idzie bardzo w dobrym kierunku, a takie zasiedzenie na tronie, jak się okazuje, dla Kaśnikowskiego i spółki, no to jest, nie działa dobrze. Trzeba mieć
no
się
właśnie,
na baczność.
Czyli lekki ferment. No to dobrze.
Lekki prysznic, tak, no lekki właśnie, prysznic. To się przydaje, bo oni nadal będą grali dobrze i ciężko mówić, że są najlepsi, jak przegrali. No ale bo tenis jest sportem wymiernym. No gorszy nie może wygrać z lepszym, bo to byłaby kompletna bzdura. Natomiast jest to taki sport, że za chwilę być może spotkają się w innym turnieju i będzie szansa na rewanż. Jeżeli oni sobie wezmą do serca te porażki, a powinni, to jak najbardziej odwróci się to wszystko, a będą zajmowali tylko jeden z drugim, że nie mieli szansy zagrania o tytuł,
tylko,
który jest ważny jednak.
Tylko z korzyścią dla polskiego tenisa.
Absolutnie tak. No właśnie. Absolutnie tak.
Lechu, bardzo ci dziękujemy za twój komentarz.
Dziękuję wam bardzo.
Do następnego razu.
Pozdrowienia dla twojej rodziny w Australii, bo to też trzeba powiedzieć,
dziękuję,
że nie przypadkiem
dziękuję
jesteś
bardzo
specjalistą od Australii, bo tam rodzinnie mocno jesteś osadzony, także
tak.
No i na pewno się będziemy słyszeli na fali Weszło FM w naszym programie.
No miejmy nadzieję, będziemy się słyszeli na pewno, pewnie przed Roland Garros, bo mam nadzieję, że ci nasi tenisiści wspomniani przez nas tutaj wielokrotnie, że jednak jakąś formę taką naprawdę solidną zaprezentują. Iga ma szansę, w Adelaide się odkuć już za Australian Open za chwilę, że Hubert i Majszek Kamil też pokażą pazurki i jak coś ugrają dobrego, no to bardzo chętnie pogadamy na antenie.
Dobra, super, bardzo ci dziękujemy, do usłyszenia.
Jeszcze raz was pozdrawiam.
Trzymaj się. No to żeście sytuację w tenisie juniorskim po stronie męskiej omówili.
No właśnie,
teraz przechodzimy, tak. A teraz będziemy mieli niespodziankę. Dzwonimy do mistrzyni Polski juniorek. Jeżeli mówiłeś o zimnym prysznicu w przypadku Kaśnikowskiego, Orlikowskiego, to co można powiedzieć o sytuacji u juniorek, gdzie w turnieju lat 18 wygrywa dziewczyna, która w sobotę obchodziła 15 urodziny.
No właśnie, użytkownik zajęty. To musisz trochę jeszcze pogadać.
To muszę pogadać. W takim razie powiem, z ciekawością przeczytałem opinię na temat poziomu tego turnieju w Zielonej Górze Tomasza Iwańskiego, czyli jakby
trenera głównego
Polskiego Związku Tenisowego, który spędził tam w Zielonej Górze kilka dni i miał okazję przyjrzeć się no całej czołówce, no bo był na powiedzmy w środku turnieju, nie na samych finałach, więc miał dosyć duży przegląd, dosyć szeroki. Niepokoi mnie jedna rzecz, bo
w opinii czy
w opinii. No bo można się z Tomaszem Iwańskim zgadzać, można się nie zgadzać, natomiast no trzeba się zgodzić, że fachowcem jest, prawda? Że oko do tego ma. No stwierdził, że niestety poziom przesadnie wysoki nie był, ale jest owszem kilka, zwłaszcza powiedział to o dziewczynach, że jest 5-6 takich, którym można wróżyć sporą, ciekawą, międzynarodową przyszłość. Nie miał żadnych nazwisk, może to i dobrze. Po co jak powiem, sprawiać przykrość tym, których by nie wymienił, bo im więcej tych dzieciaków gra, tym lepiej, bo te najlepsze przecież muszą z kimś wygrywać. W pierwszych rundach też trzeba z kimś grać. A poza tym, no, im więcej dzieciaków będzie grało, no, tym ta piramida będzie szersza, no to jest przecież oczywiste. Z Weroniką Ewald, bo to ona wygrała te Mistrzostwa Polski mając lat 15, także znakomity prezent urodzinowy sobie zrobiła, bo to tak z dnia na dzień, mówię, w sobotę urodziny, w niedzielę Mistrzostwa Polski lat 18. Halowe. A jeszcze 3 lata temu, czyli w 2018 roku, ona wygrywała Mistrzostwa Polski do lat 12.
Czyli rok później, miała lat 12, tak, wygrywała do mistrzostwa.
Mając lat 13, wygrała do lat 14. Mając lat 15, wygrała do lat 18. Mając 14, wygrała do lat 16. Teraz mając lat 15, wygrywa 18. No, jest to widać, robi znakomitą robotę. To z nią właśnie, przypomnę, na jesieni w Tczewie trenowała Iga Świątek. No, nie sądzę, żeby trenerzy Igi Świątek i ona zdecydowali się na treningi z dziewczynką, która niespełna 15-letnią, która nic nie umie, prawda? To też pokazuje jakby skalę talentu tej dziewczyny z Tczewa właśnie.
No, trzeba też dodać oczywiście, bo cały czas próbujemy się z nią połączyć, ale ciągle zajętych. To od razu powiem, ten kto dzwoni teraz do Weroniki Ewald, niech odłoży słuchawkę, bo próbujemy się do niej dodzwonić. Ale też warto może wspomnieć, bo nie od dziś, nie od wczoraj jest wspierana przez Fundację JW, czyli przez taki twór, który powstał już prawie 2 lata temu, no 1,5 roku mniej więcej, zarządzany przez Tomka Wiktorowskiego i Marcina Matkowskiego, czyli dwóch ludzi, którzy mają pojęcie o tenisie. I Weronika Ewald jest jakby pod opieką i jest wspierana przez tą fundację.
No i bym powiedział, znakomicie się odwdzięcza, no bo w momencie, kiedy można było wznowić rozgrywki po tej przymusowej przerwie w zeszłym roku, Weronika wystąpiła w kilku turniejach już kategorii ITF do lat 18. I oczywiście potrzebowała dzikiej karty, bo jej ranking jak powiem, nie dawał wstępu na takie salony. I radziła sobie znakomicie. Już w tej chwili tak z pamięci sobie nie przytoczę konkretnych wyników, ale były to półfinały, finały w rywalizacji z rywalkami naprawdę wyraźnie starszymi. I ta dziewczyna jest cholernie ambitna. Jej plan mają, powtórzę raz jeszcze, ona w tym roku skończy 15 lat, a jej celem na ten rok jest debiut w turnieju Wielkiego Szlema juniorek oczywiście. Więc...
Czyli można powiedzieć, że patrząc na poprzednie nasze zawodniczki, które osiągały sukcesy zarówno w juniorskim, jak i w seniorskim tenisie, czyli Agnieszkę Radwańską i Igę Świątek, idzie podobnym trybem, bo to też podkreślmy, że Iga Świątek pierwszy raz w drabince juniorskiej debiutowała mając lat 15 i podobnie Agnieszka Radwańska.
Tak, no oczywiście tutaj trzeba będzie dużo zimnej głowy, żeby tej dziewczyny nie zagłaskać oczywiście, bo no to łatwo zrobić, prawda? Zachwalić.
Jedno jest pewne, że lubi gadać przez telefon, bo cały czas...
Ale zajęte. Nie, to jest numer do mamy.
A, okej, okay, to w takim razie... Mama lubi gadać przez telefon.
No, albo też dziennikarz, bo z tego co wiem, dzisiaj właśnie, bo Weronik to jest mniej więcej pora treningu Weroniki, ale już od 12 inne lokalne media też, tak powiem, zakłócają ten rytm treningowy, bo z tego co wiem, jakaś lokalna telewizja miała dzisiaj przyjechać na korty. No, mówiąc szczerze, to jak przeglądałem informacje z te internetowe, no to postępy Weroniki są przez lokalne media, właśnie mówię, w Tczewie i okolicach, no bardzo, bardzo, bardzo śledzone.
Jest zauważone.
No powiedzmy sobie, że no nie jest to jakaś metropolia sportowa, więc jeżeli się trafił tam taki talent, no to się nie ma co dziwić, że dbają, chuchają.
No. I to też trzeba powiedzieć, że Tczew gdzieś tam już parę razy na mapie tenisowej Polski zaistniał, także tam paru nie najgorszych młodszych zawodników się pojawiało. Natomiast wracając do samej Weroniki, to warto powiedzieć, że podczas turnieju w Zielonej Górze, bo tam były rozgrywane Mistrzostwa Polski, ta zawodniczka reprezentująca, bo to też warto powiedzieć, klub GAD Gdańsk, nie straciła seta.
Ale rozmawiałem z nią, to akurat no, to te wyniki wcale nie wyglądają na te mecze na takie łatwe, jakby sugerowały właśnie same wyniki. Ona w ćwierćfinale, w półfinale i w finale zaczęła pierwsze set od straty swojego podania.
Może się tak rozgrzewa.
No, może, no niekoniecznie.
Nie wiem, Artur, czy widziałeś takie zestawienie, przepraszam, tu sięgnę, może trochę za wysoko, jeszcze przynajmniej dla Weroniki Ewald, ale ktoś zestawił ostatnie cztery ostatnie finały Nowaka Dżokowicza w Australii. Jak Nowak zaczynał wszystkie cztery finały, tam był Nadal, był Wawrinka, był oczywiście ostatnio Miedwiediew i nie pamiętam, kto był czwarty. Za każdym razem Nowak Dżokowicz zaczyna od prowadzenia 3-0.
No, ale to w tym przypadku, Weroniki było dokładnie odwrotnie. Ona zaczyna od straty przełamania i potem...
Nowa świecka tradycja.
Ale potem mimo że no, trudno powiedzieć, że w którymkolwiek tych meczów uchodziła za 100% faworytkę. Wiadomo, no, w pierwszych rundach no, dziewczyna z takim potencjałem, no, można uznać, że powinna tam do jakiejś tej fazy medalowej się dobijać. No ale powiedzmy sobie, no tak mi się wydaje, że no, w jakimś półfinale, finale, no trudno było stawiać ją w roli faworytki. Więc jeżeli traci swoje podanie, no być może no, w tenisie damskim, a zwłaszcza w tej kategoriach wiekowych, no oczywiście nie jest to żaden wielki argument, tak?
Mniejszy
niż tak. Później, tak. Natomiast no, mimo wszystko w dalszym ciągu częściej wygrywa się gemy z własnego serwisu niż przegrywa. Statystycznie rzecz biorąc, więc strata podania jakąś tam stratą pozostaje, ale mimo wszystko Weronika, która jest dziewczyną absolutnie opanowaną, no taką spokojną, no po prostu, ja nie wyobrażam sobie jej złoszczącej się na korcie, bo to nie leży w jej charakterze, więc wcale się nie dziwię, że jak powiedziała, że no... Nie denerwowała się, robiła swoje i po prostu doprowadziła te mecze, znaczy najpierw zdążyła te straty odrobić jeszcze w tym samym pierwszym secie, a potem w drugim to już...
No niestety chyba ten telefon do Weroniki Ewald będziemy musieli przełożyć na za tydzień.
Odłożymy ją na kiedy indziej, tak.
No, także jak ktoś zna Weronikę Ewald albo mamę, to proszę, żeby zwrócił uwagę, że we wtorek między 13 a 14, żeby nie gadały za dużo przez telefon. Będziemy jeszcze próbowali się z nimi połączyć. Natomiast ja jeszcze trochę nawiążę do tego, o czym mówił Lech Sidor, czyli jednak powiem o chłopakach. Ty wspominałeś o opinii Tomasza Iwańskiego, który napisał, że... trochę inaczej niż to bywało w latach poprzednich, że jakby nieco ciekawsze wydały mu się pojedynki, ale jakby to, co...
Poziom rywalizacji
tak. u chłopców i ja powiem tak, że rzeczywiście ja trochę więcej śledziłem rywalizacji chłopaków w tych rocznikach i muszę powiedzieć, że to, że Martin Pawelski akurat wygrał te mistrzostwa, nawiązując do tego, co powiedział Lech Sidor, że to jest fajnie, taki zimny prysznic zarówno dla Kaśnikowskiego, który przecież przypominajmy, to ciągle
wygrał z Hubertem Hurkaczem
w zeszłym roku na Mistrzostwach Polski. I dla Olka Orlikowskiego ten zimny prysznic się przyda, ale dla Martyna Pawelskiego to na pewno będzie taki bodziec, który mu pokaże, że jeszcze bardziej trzeba pracować. To tak, super chłopak, którego Martin... znam
właśnie
i oglądam.
Właśnie że Martin od czasu do czasu potrafi taki właśnie numer, w cudzysłowie, tak, wywinąć tym starszym, faworyzowanym kolegom.
Tak, także trzeba powiedzieć, że na pewno nam się tutaj buduje jakaś fajna grupa zawodników właśnie z roczników 2003-2004.
A nic tak nie napędza postępu, jak
wewnętrzna rywalizacja. Także myślę, że zarówno Martin, jak i Filip Pieczonka, o czym też Lech wspominał, to też chciałem podkreślić, że to przecież syn byłego zawodnika i byłego reprezentanta Polski, Maćka Pieczonki. Także tutaj jeszcze do tego to też warto wymienić też Olafa Pieczkowskiego, który przegrał akurat w ćwierćfinale. No, tam jest kilku chłopaków, którzy rzeczywiście taki ciekawe wyniki robić mogą, więc ja liczę na to bardzo mocno, że jeżeli dojdzie do wielkoszlemowej rywalizacji na poziomie juniorskim, bo to też warto o tym wspomnieć, że tam zobaczymy też paru reprezentantów Polski, nie tylko Weronikę Ewald, która sobie to stawia za cel, ale właśnie też kilku chłopaków, którzy będą mogli się sprawdzić na tle przeciwników zagranicznych w tych najważniejszych dla nich turniejach. No cóż, no to...
No to zapraszamy państwa za tydzień.
Chyba tak i może wtedy uda nam się nadrobić, bo spróbujemy to nadrobić jeszcze ten telefon do Weroniki Ewald, bo wydaje mi się, że warto z mistrzynią Polski juniorów porozmawiać. Także na razie dziękujemy, spotykamy się za tydzień, godzina 13, magazyn Tenis Klub jak zwykle, wtorek zapraszamy, a teraz dziękujemy bardzo.
Możesz bardziej wiosennie będzie, aby do wiosny i aby do wtorku. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Go!